Dzień dobry, witam, a ja witam księdza prymasa Wojciecha Polaka. Szczęść Boże, dzień dobry, witamy. Proszę księdza, niedzielna beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego to dla Kościoła katolickiego, dla wszystkich wiernych z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń od lat. Ale ja bym spytał szerzej, czym dla Polski, dla Polaków będzie ta uroczystość?
Myślę, że dla Polaków ta uroczystość jest z jednej strony przypomnieniem tej postaci, jaką był kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Różaczacka, nie tylko w dziejach i historii Kościoła w Polsce, ale także w sytuacjach, w których konkretnie żyli, to znaczy w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu i w konkretnych zadaniach i dziełach, które podejmowali. Bardzo trudno jest znaleźć jakieś jedno zdanie, które by łączyło te dwie postacie, ale biskupi w swoim liście wskazali, że takim wspólnym mianownikiem, i myślę, że to jest też trochę przesłanie dla wszystkich Polaków, jest to, że te osoby potrafiły rozeznawać wolę Bożą i potem istotne wypełniać ją w sytuacjach i w czasie, w którym przyszło im żyć. To znaczy, myślę, że dla nas wszystkich jest istotne i ważne, by podejmować wyzwania tego czasu, w którym żyjemy, i wypełniać te zadania, które każda i każdy z nas na różnych odcinkach swojego życia, swojego życiowego powołania, tego, kim po prostu jesteśmy dziś w takiej konkretnej sytuacji, mamy realizować. Możemy tego się rzeczywiście od tych osób nauczyć.
No właśnie, to dziś jesteśmy w konkretnej sytuacji. Te dwie osoby, o których mówimy, szczególnie ksiądz prymas Wyszyński, też żyli w konkretnych sytuacjach. Co my Polacy dziś możemy powiedzieć, że zawdzięczamy księdzu prymasowi?
Niewątpliwie księdzu prymasowi Wyszyńskiemu zawdzięczamy to, że w okresie komunizmu, w okresie takiego potężnego starcia nie tylko z Kościołem katolickim, ale myślę także walki o duszę narodu, ksiądz prymas był rzeczywiście sternikiem tej łodzi, nie tylko myślę łodzi Kościoła, ale także jako mąż stanu, tak go dzisiaj postrzegamy po tych latach, który potrafił nie tyle i nie tylko upominać się o naszą chrześcijańską tożsamość, o wolność Kościoła, o wolność narodu, ale właśnie o każdego człowieka, że to na dzisiaj jest bardzo szczególne, kiedy patrzymy też w historię i w życie prymasa tysiąclecia, tego, który po pierwsze mówił, że wszystko dokonuje się przez nawrócenie i odmianę konkretnego człowieka, nie przez wymianę tych czy innych ludzi, jak on dodawał, zwłaszcza w roku 1981, widząc też dokonujące się czy rozpoczynające się przemiany w naszej ojczyźnie, ale właśnie mówił, że musi być nowy człowiek, człowiek odnowiony wewnętrznie, człowiek, który będzie podejmował zadania właśnie w nowym świetle. I myślę, że to jest to dziedzictwo prymasowskie, do którego warto ciągle sięgać i warto także w ten sposób na to dziedzictwo odpowiadać.
To jaka lekcja może płynąć z beatyfikacji, tak żeby to nie było taka, no ujmę to w ten sposób, jednorazowa uroczystość? Czy ksiądz prymas Wyszyński może być dzisiaj wzorem dla młodych ludzi, którzy dzisiaj są na pewno dalej od Kościoła niż ich rodzice czy dziadkowie?
Myślę, że trzeba zobaczyć tę postać właśnie w jej wielowymiarowości. Jeżeli myślimy o księdzu prymasie jako wzorze na przykład dziś dla młodych ludzi, to młodzi ludzie spróbowali zinterpretować tę postawę księdza prymasa, młodzi ludzie z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ale nie tylko, nagrywając film, w którym ujmują bardzo delikatną kwestię, to znaczy człowiek, który jest doświadczony wrogością ludzi, który przeżywa kontekst wojny. Sytuacja dzieje się na tym filmie w Laskach, w czasie wojny, kiedy widzi, jak hitlerowcy mordują Polaków. Ten człowiek, który stawia sobie pytanie o przebaczenie, o pojednanie i który potem konsekwentnie rzecz biorąc przecież jest tym, który będzie nas nie tylko wzywał do tego, że mamy przebaczać sobie nawzajem, ale który będzie stawiał tę kwestię jako osobiste świadectwo tu w Gnieźnie w 1966 roku we wstrząsającej homilii w czasie Wigilii Paschalnej powie wprost: moglibyście mi nie wierzyć jako waszemu biskupowi, gdybym od was oczekiwał, że przebaczycie drugim, gdybym sam z serca tego nie uczynił. Nikogo nie traktuję jako wroga. Do wszystkich chcę podchodzić z miłością. Myślę, że to jest też dziś Tym bardziej, że młodzież zadała sobie właśnie pytanie o ten wątek z postawy księdza prymasa. Jak w obliczu okrucieństwa, jak w obliczu rzeczywiście trudnych sytuacji, jak w obliczu zagłady można odnajdywać w sobie takie pokłady energii, takie pokłady siły, takie pokłady ducha, które pozwolą nam tą sytuację nie tylko po ludzku przeżyć, ale także ją jeszcze w takim kluczu chrześcijańskiej miłości, miłosierdzia, przebaczenia po prostu podjąć.
I ja też sobie wynotowałem jeden ważny cytat według mnie z zapisków księdza prymasa. Nie ma takiej krzywdy, której nie można byłoby przebaczyć. I przypomnę, że właśnie ksiądz prymas modlił się także, a może przede wszystkim ze swoich prześladowców. Czy taka postawa dzisiaj, w tych czasach, gdzie jest tak dużo różnego rodzaju złych emocji, jest w ogóle jeszcze możliwa?
Myślę, że ona jest konieczna. To znaczy taką postawę w sercu powinniśmy w sobie pielęgnować, uwalniając się od tych złych emocji, uwalniając się od tego wszystkiego, czym jesteśmy przytłoczeni, co nas wzburza, co nas właśnie w takim wnętrzu bardzo mocno różnicuje i dzieli, i próbować to przełamać, szukać tej siły. Jeżeli jest prawdą, tak jak wskazują biskupi, że było to oparte na rozeznawaniu woli Pana Boga. Papież Franciszek w ostatnią środę powie jeszcze więcej, że tym duchowym testamentem prymasa tysiąclecia dla nas Polaków jest zawierzenie Maryi. A więc jeżeli my chcemy szukać sił i mocy, szukajmy tych duchowych mocy i sił, bo jak widzimy sami, jeżeli oprzemy się tylko na naszych ludzkich emocjach, na naszych ludzkich urazach, na tym wszystkim, co się w nas dokonuje wobec drugiego człowieka, bardzo często wzrosną w naszych sercach po prostu mury.
Chociaż są takie głosy, że ta postać jest zbyt pomnikowa i trzeba ją odbrązowić, ale o to zapytam już w tej internetowej części naszej rozmowy. Wrócę jeszcze do tego, co przed nami, czyli niedzielnej uroczystości. Ona będzie skromniejsza, bo tylko dla około 8 tysięcy wiernych. No i część wiernych mówi tak, sprawiedliwości tutaj nie ma. Kiedy był mecz z Anglikami, na stadionie było 50 kilka nawet tysięcy osób, jedna przy drugiej. Tutaj Kościół zdecydował się na bardzo duże obostrzenia. Czy słusznie, księże prymasie?
Myślę, że przede wszystkim trzeba zrozumieć, że to, co się wydarzyło, czyli mecze, są w bardzo krótkiej perspektywie przygotowywane. Oczywiście znamy datę meczu, ale jak on będzie wyglądał, czy stadion będzie pełny, czy będzie tylko w części zapełniony, możemy zdecydować, można by powiedzieć, ad hoc. Jeżeli natomiast chodzi o przygotowanie beatyfikacji, właśnie w ten sposób takie decyzje ksiądz kardynał Nycz podjął razem z kongregacją kultu Bożego i dyscypliny sakramentu, z kongregacją świętych, kanonizacji, przepraszam, nie kultu Bożego, tylko z kongregacją, której przewodniczącym jest kardynał Marcello Semeraro, który będzie w imieniu Ojca Świętego dokonywał tej beatyfikacji. Przygotowywana ona była w dłuższej perspektywie i stąd też ten sposób właśnie tak ograniczony dla wiernych został zaplanowany dużo wcześniej. Oczywiście, że staramy się wyjść naprzeciw temu, co jest, chociażby poprzez to, że będą transmisje, że będzie możliwość także uczestniczenia w naszych kościołach właśnie w modlitwie w tym dniu. A tak jak potem patrzymy chociażby w Gnieźnie już w najbliższą sobotę po beatyfikacji 18 września, chcemy wszyscy się spotkać, o ile to będzie w tym reżimie sanitarnym nadal możliwe, właśnie tutaj na dziękczynieniu przy katedrze gnieźnieńskiej.
Tylko jeszcze krótko spytam, czy to wszystko godne, sprawiedliwe? Ksiądz prymas wspomniał ten rok 81. Ja też, no może nie pamiętam tego dosłownie, bo byłem jeszcze zbyt młodym człowiekiem, ale czytałem, że wtedy księdza prymasa żegnało nawet 500 000 Polaków. Dzisiaj, kiedy jest tak wielka uroczystość właśnie dla niego, tak mała grupa może być tam na miejscu na żywo w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie.
I myślę, że reszta niech potraktuje także to, co jest wydarzeniem rzeczywiście, o którym mówimy, które chcemy podkreślić, a więc beatyfikacją jako naszą duchową łączność. Ten czas pandemii nauczył nas bardzo mocno tego, że wiele rzeczywistości musimy przeżywać w takiej duchowej łączności. Oczywiście nie zastąpi to uczestnictwa Eucharystii, tego, w czym będziemy brali udział, przynajmniej ta grupa, jak pan wspomniał, 8-tysięczna. Ale niemniej jednak wszystkich bardzo bym zachęcał do tego, żeby to był dla nas czas takiej duchowej jedności, łączności. Właśnie tego byśmy Wspominając to tłumne pożegnanie tu na ziemi prymasa Wyszyńskiego, mieli też świadomość, że on dziś w niebie jest dla wszystkich, niezależnie od czasu, miejsca, przestrzeni, liczby tych, którzy są, czy mogą się zgromadzić na beatyfikację, czy na dziękczynienie.
My kończymy część radiową i zachęcamy naszych wszystkich i słuchaczy, i widzów, żeby zostali z nami w łączności internetowej na rmf24.pl i w radiu internetowym rmf24. Księże prymasie, dziękuję i zapraszam do internetu za moment. Ksiądz prymas Wojciech Polak jest naszym gościem. Przypomnę, księże prymasie, kardynał Nycz, kiedy właśnie był pytany w innych miejscach, w innych stacjach i radiowych, telewizyjnych o tą niedzielną uroczystość, kiedy też był pytany o te ograniczenia covidowe, powiedział coś takiego, że unikanie szczepień to jest tak, jakby ktoś przekroczył piąte przykazanie. Czy ksiądz prymas zgadza się też z tym stwierdzeniem, czy to jest może zbyt daleko idące posunięcie?
Myślę, że ważną rzeczą jest, byśmy wciąż pamiętali o sytuacji, w której żyjemy. I jeżeli chcemy naprawdę być odpowiedzialni za życie i zdrowie swoje i swoich najbliższych, a także tych, z którymi się spotykamy, bo tu nie chodzi tylko o tych najbliższych, przecież z tymi, z którymi pracujemy, z którymi też przeżywamy różne chwile radosne czy podniosłe w naszych różnych uroczystościach rodzinnych, to myślę, że drogą do tego, by to wszystko było bezpieczne i naprawdę byśmy sobie nie zaszkodzili, jest zaszczepienie. Papież Franciszek przecież nazywa to wręcz uczynkiem miłości, że to jest nie tylko miłość wobec nas samych, ale także wobec drugiego człowieka. I myślę, że to jest istotne i ważne, nie tyle w kategoriach czy w klasyfikacji tego, czy grzeszymy, czy nie grzeszymy, ale przede wszystkim w kategoriach naszej odpowiedzialności za innych, w podejmowaniu tej odpowiedzialności w sposób bardzo konkretny. I no, chyba jest prawdą to, że rzeczywiście dziś jest to jedyna droga do tego, żeby pandemię powstrzymać i żebyśmy rzeczywiście nie przeżywali jej kolejnych fal.
Kościół ma dużą moc. Czy powinni się księża bardziej aktywnie włączyć, no choćby właśnie w ten system szczepień, czy w ogóle w walkę z COVID-19?
O ile wiem, włączają się w ten system szczepień przede wszystkim różne parafie, proponując przy okazji festynów parafialnych, przy okazji odpustów, także właśnie we współpracy oczywiście z sanepidem, aby taka możliwość była. To jest zawsze szansa na to, że osoby, które będą uczestniczyły w takim czy innym wydarzeniu, będą mogły także z tych szczepień skorzystać. Myślę, że tutaj z tego co wiem i na południu Polski, ale nie tylko na południu Polski, była i jest taka właśnie możliwość. Myślę, że często ona jest podejmowana właśnie w dialogu między konkretnym proboszczem, a konkretną także jednostką sanepidu. Mamy dziękczynienie za beatyfikację prymasa tysiąclecia 18 września tutaj w Gnieźnie. Też rozmawiamy, czy by nie było właśnie możliwe, żeby jakiś taki punkt szczepień gdzieś niedaleko tego placu dziękczynienia był, żeby można było też te osoby, które by chciały, które nie są jeszcze zaszczepione, żeby mogły właśnie z tego skorzystać.
Część polityków związanych ze stroną rządową zapewnia, że nie będzie ani lockdownu, ani obowiązkowych szczepień, ale część polityków związanych raczej chyba z opozycją mówi, że powinniśmy rozważyć w Polsce taki wariant, jak jest we Francji, czyli taki ten paszport covidowy, który by uniemożliwiał niezaszczepione wejście do restauracji, kina, teatru, czy nawet do pociągów, metra, tramwajów, autobusów. Czy Kościół w Polsce, gdyby ta czwarta fala rzeczywiście się rozwinęła, powinien rozważyć coś takiego, jeśli chodzi o wstęp do świątyń, że na wszystkie uroczystości, msze święte mogliby wejść tylko ludzie zaszczepieni albo ci, którzy przechorowali COVID-19. Jest to dobry pomysł?
O ile wiem, w tych systemach, które są, o których pan wspomniał, chociażby o systemie francuskim, kościoły i związki wyznaniowe są wyjęte z tego systemu obowiązkowego przedstawiania paszportu covidowego w kościele. Natomiast widzimy dzisiaj, że to zwiększenie liczby też osób, które mogą uczestniczyć w kościele, jest także motywowane tym, że jest już cała grupa osób, które są zaszczepione i stąd też nie ma takiego niebezpieczeństwa, czy mniejsze jest to niebezpieczeństwo wzajemnego zarażenia się. Oczywiście zachowujemy też te zasady, które zostały i które są nadal utrzymywane, jeżeli chodzi o maseczki, jeżeli chodzi o dezynfekcję rąk, także w czasie przebywania czy wchodzenia do kościołów, czy przebywania na liturgii. I myślę, że to jest istotna rzecz, żebyśmy tego przestrzegali. Natomiast wydaje mi się, że tutaj, jeżeli tak jest to skonstruowane także w innych krajach, gdzie już te paszporty covidowe istnieją, chociażby we Włoszech, w podobny sposób, tak samo i Watykan mówi w ten sam sposób, że na przykład na audiencje papieskie nie będą tylko wpuszczani ci, którzy zostali zaszczepieni. Nie ma takich rygorów, jeżeli chodzi o to uczestnictwo w wydarzeniach kościelnych.
Spytam księdza prymasa, czy da się równocześnie szanować i wszystkie przykazania, których przestrzegać powinni chrześcijanie, no i coś w rodzaju takich przykazań państwowych, które no, powinny przestrzegać bezpieczeństwa nas wszystkich. Myślę tu o zbliżającej się, tak mówią wszyscy eksperci, wielkiej fali uchodźców, którzy będą zmierzać z Afganistanu w stronę Europy. To jest problem, który chyba dopiero przed nami, bo nie myślę o tej grupce małej dzisiaj na polsko-białoruskiej granicy, bo to jest sprawa bardziej polityczna, związana z tym, co dzieje się w Mińsku na Białorusi, ale coś, co dopiero nas czeka, czyli ta wielka fala naprawdę uchodźców, którzy będą zmierzali do Europy. Jak tutaj zachować z jednej strony człowieczeństwo, chrześcijańskie zasady, pomoc innemu, bliźniemu, tak, a z drugiej strony coś, co mogłoby stanowić zagrożenie dla wszystkich.
Myślę, że z jednej strony to poczucie bezpieczeństwa w ramach państwa i odpowiedzialność za to, żeby ta fala emigracyjna została przyjęta czy przyjmowana w sposób bezpieczny, żebyśmy rzeczywiście tutaj, żeby była też odpowiedzialność, oczywiście spoczywa na państwie, spoczywa na rządzących, spoczywa na służbach, które muszą to rozeznawać i odpowiednio się do tego przygotowywać i jednocześnie także w taki czy inny sposób działać. Natomiast jeżeli chodzi o, bo zadał pan to pytanie także od strony takiej, nazwijmy to duchowej człowieka, od strony wewnętrznej, jak zachować przykazanie, które mówi bardzo konkretnie, że należy człowieka, który ucieka przed wojną, który ucieka przed głodem, który cierpi, należy przyjąć, należy okazać mu miłosierdzie i wyjść z pomocą. Myślę, że chociażby ta niedziela 5 września, gdy była nie tylko nasza składka na Afganistan, ale przede wszystkim, gdy mówiliśmy o tym, o tej sytuacji, była swoistego rodzaju też takim ukazaniem, co możemy uczynić. Z jednej strony wiemy, że Caritas Polska od razu z tych środków, które zostały zebrane i przekazane, rozpoczęła pomoc i nawiązała kontakt z Caritas Pakistanu, no bo tam jest ta największa fala afgańskich uchodźców dzisiaj, żeby już im pomóc tam, gdy są w tej trudnej sytuacji. A z drugiej strony przecież po przewiezieniu chociażby także tych grup uchodźców czy Afgańczyków, którzy, jak słyszeliśmy, współpracowali też z siłami NATO, także z Wojskiem Polskim, że już są na terenie naszego kraju i teraz pomoc im dotyczy bardzo konkretnych projektów, to znaczy także pomocy językowej, pomocy sanitarnej, pomocy psychologicznej, pomocy prawnej. Na to wszystko nasze ośrodki Caritas i także poprzez tę pomoc, którą udzielamy przez chociażby tą zbiórkę niedzielną 5 września. Chcemy w ten sposób też działać. Chcemy być na to w jakimś sensie gotowi. Prawdopodobnie, jeżeli to będą tak wielkie wyzwania, będziemy musieli je w bardzo konkretny sposób na nowo rozpoznawać.
To konkretnie jeszcze jedno pytanie w tej kwestii. Odgradzać się płotem, bo on powstaje i to nie tylko na naszej granicy, ale także na granicy litewsko- i łotewsko-białoruskiej.
Ja myślę, że to jest zawsze rozwiązanie podejmowane w jakiejś konkretnej konieczności i podejmowane poprzez po rozeznaniu nie tylko wewnątrzkrajowym, ale także, tak jak pan wspomina, jeżeli to często się dokonuje na wielu odcinkach tej granicy unijnej, że po dialogu, który jest prowadzony także wewnątrz Unii Europejskiej z wszystkimi państwami. Natomiast na pewno nie jest to model idealny. Kiedy Jan Paweł II mówił tutaj w Polsce w 1997 roku o tym, że upada mur berliński dzielący Europę, żeby taki mur nie wzrastał w sercu ludzkim i że on jest bardziej jeszcze niebezpieczny, zrodzony właśnie z nienawiści, z ksenofobii, z tego wszystkiego, co odrzuca drugiego człowieka. Myślę, że nie tyle obawiałbym się zewnętrznych murów, co obawiałbym się tych murów, które są budowane w ludzkich sercach, w ludzkiej świadomości, właśnie w tym, co pokazuje, że człowiek patrzy na drugiego z nienawiścią, patrzy na drugiego z lękiem, patrzy na drugiego także jako na tego, który mu zagraża. Oczywiście są zasady bezpieczeństwa, są zasady ludzkiej odpowiedzialności także za nasze własne życie i za życie innych. Niemniej jednak to, co istotne w sercu, nie po to też w 1997 roku święty Jan Paweł II tu w Gnieźnie bardzo mocno nas przestrzegał, żeby po upadku tego berlińskiego muru, który dzielił Europę przez tyle lat, myślę, że chyba 40 lat dzielił tę Europę, nie powstał nowy mur właśnie zrodzony z takich w nas postaw. I to jest, myślę, istotniejsze i ważniejsze niż to, co widzimy na zewnątrz.
Księże prymasie, na koniec wrócę jeszcze do niedzielnych uroczystości. Ksiądz mówił, jak wielką postacią dla Polski i Polaków był kardynał Wyszyński, jak był niezłomnym człowiekiem. No ale są też takie głosy, że to jest próba takiego pomnikowego przedstawienia księdza prymasa. W jednym z tygodników w tym tygodniu ukazał się taki tekst, który jest próbą co najmniej odbrązowienia tej postaci, a może nawet i próby zarzutów niezbyt chlubnych czynów. Czy jest coś takiego, zdaniem księdza prymasa, czego nie wiemy o kardynale Wyszyńskim?
Ja myślę, że proces beatyfikacyjny, sam proces, ten, który trwał mniej więcej 30 lat, wiele spraw ukazał i wyświetlił. To są oczywiście bardzo konkretne rzeczywistości, które są badane z wielu punktów widzenia. I tutaj Stolica Apostolska ma bardzo, bardzo wymagające przepisy i bardzo jasno określone drogi także badania historii ludzkiej, tego wszystkiego, co się wydarzyło w życiu takiego człowieka w bardzo konkretnych sytuacjach. Ale myślę, że jest trochę racji w tym powiedzeniu, żeby ta uroczystość i spojrzenie na księdza prymasa Wyszyńskiego nie było tylko, nie mogło być okazją tylko do utrwalenia pewnej pomnikowej postaci prymasa. Dlatego trzeba wydobywać z historii jego życia to, co jest naprawdę rzeczywistością, w której żył i jak on postępował. Myśmy w ostatnim tygodniu, teraz przed beatyfikacją, zebrali szereg świadectw ludzi świeckich, którzy tutaj w Gnieźnie spotykali się z prymasem. Nie postrzegali go jako postaci pomnikowej na piedestale. Postrzegali go jako pasterza, który idąc z katedry do swojego biskupiego mieszkania, po prostu z ludźmi rozmawiał, podchodził, błogosławił. Ludzie mówili, ksiądz prymas nigdy nie unikał spotkań, był tak blisko nas. To się czuło. Więc myślę, że ważną rzeczą jest, by rzeczywiście nie postawić kolejnego pomnika księdzu prymasowi Wyszyńskiemu z brązu i ze stali, jakiegoś niesamowicie wielkiego, ale żeby zobaczyć tą jego bogatą osobowość, którą naprawdę był.
Minister edukacji chce, żeby więcej dzieł, zapisków, różnych tekstów, które wyszły spod pióra księdza prymasa Wyszyńskiego, było lekturami szkolnymi. To jest dobry pomysł, czy raczej pomysł, który w jakiś sposób może zniechęcić młodzież do poznawania tego, co stworzył kardynał Wyszyński, bo ludzie młodzi są zawsze w kontrze?
Ja myślę, że bardziej niż to, co możemy proponować do przeczytania konkretnego, czy do zapoznania się chociażby z nauczaniem czy z zapiskami księdza prymasa, będzie pewnie istotne, ale myślę, że to jest już realizowane, że kiedy omawia się historię najnowszą, historię, która wiąże się z dziejami powojennymi, mówi się chociażby o tak wielkim dziele, w którym ksiądz prymas był przecież protagonistą, jak pojednanie między Polakami i Niemcami, kiedy mowa była o tym pamiętnym liście z roku 1965, przebaczamy i prosimy o przebaczenie, o konsekwencji, jakie ten list przyniósł i dla samego księdza prymasa, ale także w życiu polskiego narodu i potem chociażby o tym, co się mogło wydarzyć w konkretnych krokach także na płaszczyźnie politycznej po roku 1970, od uznania granicy na Odrze, po chociażby nawiązanie czy rozpoczęcie nawiązywania tych relacji dyplomatycznych między Republiką Federalną Niemiec a wówczas PRL-em. Więc myślę, że to jest istotne i ważne, byśmy z życia tej postaci, także z życia bardzo konkretnej historii, potrafili wydobyć te momenty, które łączą się też z historią i z dziejami naszego narodu. Natomiast czy zalecać in extenso czytanie tutaj, myślę, że trzeba by to zostawić chociażby na tak dziś popularne konkursy, które są o księdzu prymasie Wyszyńskim i które też w kontekście beatyfikacji się odbywają.
Króciutko na koniec jeszcze zapytam, bo nas czas się kończy. Ksiądz ma za sobą portret właśnie kardynała Wyszyńskiego. Czy myśli czasem w takich właśnie kategoriach? Ja prymas, on prymas, dzieli nas kilka dekad, ale w sumie gdzieś to jest taka sztafeta pokoleń kościelna, czy nie?
Stałem się uczestnikiem tej sztafety pokoleń i tego dziedzictwa z daru i łaski Pana Boga. Nigdy przez jakieś moje zasługi czy moją wielkość nie ubiegałem się o stolicę prymasowską. Dlatego też zawsze podchodzę z takim drżeniem serca i muszę powiedzieć, że często z taką obawą, czy ja rzeczywiście do tego dziedzictwa tak naprawdę dorastam.
Ksiądz prymas Wojciech Polak, dziękuję. Księże prymasie, dobrego dnia i żeby ta uroczystość niedzielna była dla nas wszystkich Polaków jakimś ważnym momentem, który nas w jakiś sposób odmieni i przemieni. Życzę tego z całego serca. Raz jeszcze dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
I wszystkim życzę dobrych przeżyć.